Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta. Prezydent Warszawy w prawyborach uzyskał blisko 75% głosów i pokonał szefa MSZ Radosława Sikorskiego, na którego oddało głos 25% członków partii tworzących koalicję. Wyniki piątkowych prawyborów ogłosił w sobotę podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej premier Donald Tusk. Sam Trzaskowski ocenił, że z tych prawyborów Koalicja Obywatelska wychodzi wzmocniona. Mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, determinacji i odwagi, by wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, oświadczył. Dziękuję za to, że oddaliście mi tę swoją energię. Trzeba, żeby nasz kandydat był twardy i żeby szedł po zwycięstwo, podkreślił Trzaskowski. Natomiast Radosław Sikorski po ogłoszeniu wyników dziękował za rycerski pojedynek. Akceptuję wynik prawyborów i gratuluję Rafałowi, powiedział. Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali, do bezwarunkowego poparcia kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. Rafale, walcz, walcz i wygraj, dodał szef MSZ. Natomiast kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w prezydenckiej kampanii będzie Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura została przedstawiona podczas konwencji partii w Krakowie. Jest on postacią wyjątkową, wybijającą się ponad innych, także bardzo dobrych kandydatów, którzy po ten urząd chcieli sięgnąć, powiedział, prezentując kandydata, profesor Andrzej Nowak. Urodzony w 1983 roku w Gdańsku, Nawrocki jest historykiem. Od 2017 roku był dyrektorem Gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej, a w lipcu 2021 roku objął funkcję prezesa IPN. Dodajmy, że swoich kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta ogłosiły już także inne partie. Polska 2050 wystawi marszałka Sejmu Szymona Hołownię, Konfederacja zgłosiła posła Sławomira Mencena, a Wolni Republikanie stawiają na posła Marka Jakubiaka. Przypomnę, że marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenckie nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Oznacza to, że termin przyszłorocznych wyborów powinniśmy poznać między 6 stycznia a 6 lutego. Z przepisów wynika, że głosowanie powinno się odbyć w jedną z 4 niedziel maja. W sobotę w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej w dzielnicy Praga Północ doszło do tragicznej w skutkach interwencji, podczas której ranny został policjant. Funkcjonariusz kilka godzin później zmarł w szpitalu. Około godziny 14 policjanci zostali wezwani na ulicę Inżynierską. Interwencja miała dotyczyć agresywnego mężczyzny, który biegał po ulicy z maczetą. Sprawa była poważna, przekazał rzecznik stołecznej policji, młodszy inspektor Rafał Szumiata. W interwencji brało udział w sumie 4 policjantów. W pewnym momencie jeden z nich wystrzelił ze służbowego pistoletu i nieszczęśliwie trafił w kolegę, który szamotał się z agresywnym mężczyzną. Postrzelony funkcjonariusz zmarł. Mężczyznę udało się zatrzymać i odstawić do aresztu. Policjant, z którego broni padł strzał, jest młody stażem. W policji pracuje od nieco ponad roku i pełni służbę przygotowawczą. Nie jest jednak stażystą, jak podawały wcześniej niektóre redakcje internetowe. Ukończył pełne szkolenie policyjne i pozytywnie zdał egzaminy. Sąd okręgowy w Warszawie uniewinnił w piątek wszystkich oskarżonych w sprawie o zabójstwo byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej Jaroszewicz. Błędy i niekonsekwencje prokuratury w postępowaniu przygotowawczym doprowadziły do takiego właśnie wyroku, stwierdził sędzia Stanisław Zdun. Sprawa dotyczyła jednej z najbardziej bulwersujących zbrodni z początku lat 90. Piotr Jaroszewicz, premier rządu w latach 1970-1980, został zamordowany wraz z żoną w ich domu w Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi rzemienną pętlę, przedtem go maltretowali. Jego żona zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości. Proces przed sądem okręgowym w Warszawie trwał ponad 4 lata. Rozpoczął się latem 2020 roku. Prokuratura zażądała łącznej kary dożywocia dla głównego oskarżonego Roberta S., a także 7 i 5,5 lat więzienia dla jego wspólników. Obrońcy wnosili o uniewinnienie. Zapadł także wyrok w sprawie śmierci 5 piętnastolatek w escape roomie w Koszalinie w 2019 roku. Miłosz S., który prowadził lokal, został skazany na 2 lata więzienia za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w postaci pożaru. Podobny wyrok usłyszał pracownik escape roomu, który po wybuchu pożaru uciekł i zostawił nastolatki bez pomocy. Natomiast matka i siostra Miłosza S., na które zarejestrowana była firma, zostały skazane na rok w zawieszeniu na 3 lata. Wszyscy skazani mają także zapłacić solidarnie po 200 tysięcy złotych nawiązki każdemu z rodziców zmarłych nastolatek. Wielki sukces warszawskich architektów. Muzeum Historii Polski w Warszawie zdobyło prestiżową nagrodę w konkursie ULI Global Award for Excellence 2024. Nagroda przyznawana jest od 1979 roku przez organizację Urban Land Institute. To jedno z najwyższych wyróżnień w branży nieruchomości. Sukces warszawskich architektów cieszy tym bardziej, że został wyłoniony spośród 109 zgłoszonych projektów z całego świata. Muzeum Historii Polski wykazuje się doskonałością we wszystkich obszarach, od wyrazistej, a zarazem inkluzywnej architektury, poprzez świadome zastosowanie strategii zrównoważonego rozwoju, aspekt regeneracyjny, aż po szeroki program edukacyjny instytucji. A co ważniejsze i tak istotne współcześnie, to jego znaczenie dla kultury i misja, której skala wykracza poza Warszawę i jest potężnym wektorem zmian, napisało w uzasadnieniu jury konkursu. Przypomnijmy, gmach Muzeum Historii Polski znajduje się na terenie warszawskiej Cytadeli i sąsiaduje z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 10 Pawilonu i Muzeum Katyńskim. A na koniec jeszcze nowe życie modernistycznej ikony Warszawy. Dawny pawilon Cepeli na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich w samym centrum Warszawy wkrótce pokaże się w zupełnie nowej odsłonie. Właśnie kończy się jego remont. Już na początku grudnia budynek zostanie oddany do użytku, a nowym najemcą będzie sieć Empik, która stworzy tam swój flagowy salon z przestrzenią na wydarzenia kulturalne. Odnowienie pawilonu Cepeli przywraca blask jednemu z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy. Pawilon, zaprojektowany przez wybitnego architekta Zygmunta Stępińskiego, powstał w 1966 roku jako nowoczesny obiekt handlowo-usługowy. Jego lekka konstrukcja ze stalowym szkieletem i niemal całkowicie przeszklonymi elewacjami nadawała budynkowi charakterystyczny wygląd. Przez lata miejsce to służyło jako siedziba Cepeli, czyli sklepu z rękodziełem ludowym. Z czasem pawilon utracił swój pierwotny blask. Elewacje pokryto pomarańczową okładziną, mury szpeciły reklamy, podarte plakaty i graffiti. Po wyprowadzce ostatniego najemcy pawilon stał pusty i niszczał przez kilka lat. W lutym zeszłego roku rozpoczął się jego remont, a teraz budynek zyska drugie, nowe życie. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.